Trans World Radio Polska. Zapraszamy na program. Wędrówka przez Biblię.
W programie z cyklu Wędrówka przez Biblię wita się z Państwem Aneta Dulęba oraz autor tekstu Marek Cieślar.
Rozpoczynamy dziś lekturę pierwszego listu do Tesaloniczan. Mówiliśmy poprzednio o okolicznościach powstania tego listu i wiemy, że został on napisany w połowie pierwszego wieku naszej ery, prawdopodobnie w roku 50. Gdy pomyślimy o tym, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany około roku 30, uświadomimy sobie, jak krótko po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa zostały napisane listy do Tesaloniczan. Z tym większym zainteresowaniem przystępujemy do studiowania ich treści.
apostoł Paweł przebywał w Tesalonice co najwyżej około miesiąca. Wiemy o tym z relacji Dziejów Apostolskich. Jest zadziwiające to, jak owocny był pobyt Pawła w Tesalonice. Zawiązała się tu, w mieście o strategicznym znaczeniu, silna wspólnota chrześcijańska. O tym, jak gorliwymi wyznawcami Chrystusa byli Tesaloniczanie, świadczą słowa apostoła, który tak rozpoczyna swój list. Paweł, Sylas i Tymoteusz do wspólnoty wierzących w Tesalonice, dla których Bóg jest Ojcem, a Jezus Chrystus Panem. Łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu za was wszystkich, nigdy nie zapominając o was w modlitwach. Zawsze też wobec Boga, naszego Ojca, wspominamy waszą żarliwą wiarę, niestrudzoną miłość i wytrwałą nadzieję na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Najpierw przysłuchajmy się słowom pozdrowienia. Apostoł przesyła je nie tylko we własnym imieniu, ale pisze Paweł, Sylas, inaczej Sylwan, i Tymoteusz do wspólnoty wierzących w Tesalonice. Łaska wam i pokój. W ten sposób apostoł daje do zrozumienia czytelnikom listu, że Sylas i Tymoteusz, którzy niedawno powrócili z Tesaloniki i zdali Pawłowi raport, teraz przebywają z nim i w pełni zgadzają się ze wszystkim, o czym pisze apostoł. Miało to duże znaczenie dla Tesaloniczan, którzy dobrze znali i bardzo cenili zarówno apostoła Pawła, jak i jego współpracowników. Dla nas jest to cenna informacja o postawie apostoła, postawie pełnej taktu i skromności. Mimo że był wyjątkowym misjonarzem, wyjątkowym kaznodzieją, nauczycielem, zawsze utożsamiał się z braćmi. Nie działał w pojedynkę. Podkreślał, że dla sprawy Chrystusa musi pracować cały zespół. To jest coś, o czym musimy i dzisiaj pamiętać. Nie stawiajmy na piedestale jednostek. Nie uważajmy za jedynych, nawet najwybitniejszych przywódców Kościoła czy misjonarzy. Pamiętajmy, że tym, którego mamy czcić i słuchać, jest Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, a my wszyscy jesteśmy Jego sługami, współpracownikami w dziele budowania Bożego Królestwa. Spójrzmy na drugą część pozdrowienia otwierającego list apostoła. Pozdrowienie skierowane jest do wspólnoty wierzących w Tesalonice, dla których Bóg jest Ojcem, a Jezus Chrystus Panem. Jest to właściwie krótka definicja Kościoła. Kościół to wspólnota wierzących, dla których Bóg jest Ojcem, a Jezus Chrystus Panem. Pozdrowienia adresowane są do Kościoła w Tesalonice, który jest, jak pisze apostoł, ukryty w Bogu Ojcu i Jezusie Chrystusie. Pamiętamy, jak Jezus modlił się: Ojcze, pragnę, by oni wszyscy stanowili jedność, podobnie jak Ty jesteś we mnie, a ja w Tobie. Niech oni będą jednością w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Dałem im odblask tej chwały, którą Ty mi dałeś, żeby stanowili jedność, podobnie jak my jesteśmy jednością. Takim powinien być Kościół. Jednością wszystkich wierzących, wspólnotą ukrytą w Bogu Ojcu i w Jezusie Chrystusie. Profesor William Berkeley stwierdził, Bóg ma być atmosferą, w której żyje Kościół, w której się porusza. Podobnie jak powietrze jest w nas, a my w powietrzu i bez powietrza nie możemy żyć, tak prawdziwy Kościół jest w Bogu, a Bóg w Kościele. I bez Boga Kościół jako wspólnota wierzących nie może żyć autentycznym życiem. Ponadto Bóg, w którym Kościół żyje, jest Bogiem i Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kościół nie musi więc drżeć przed Bogiem jako sędzią, tyranem, ale ma rozkoszować się w Bogu, który jest miłością. Te wszystkie wspaniałe treści zawarte są w słowach apostoła Pawła, który pozdrawiając wspólnotę w Tesalonice podkreśla, że stanowi ona Kościół, wspólnotę, ukrytą w Bogu Ojcu i Jezusie Chrystusie. Jest to prawdą także w odniesieniu do naszych współczesnych wspólnot, jeśli są autentycznie przeniknięte Słowem i Duchem Bożym. Apostoł kończy pozdrowienie słowami: łaska wam i pokój. Łaska i pokój to wspaniałe Boże dary, potrzebne wierzącym na początku naszej ery, a także nam na początku XXI wieku. Boża łaska przychodzi pierwsza. Jest to dar przebaczenia, dar zbawienia. Dzięki Bożej łasce możemy mieć pokój z Bogiem, pojednani z Nim, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Łaska i pokój dla wierzących wszystkich czasów pochodzą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój. Dalej pisze apostoł: dziękujemy Bogu za was wszystkich, nigdy nie zapominając o was w modlitwach. Paweł był wielkim modlicielem i jego słowa nie były rzucone na wiatr. Apostoł naprawdę dziękował za wierzących w Tesalonice, tak jak dziękował za bliskich sobie ludzi w Koryncie, Efezie, Filipii, Kolosach i w wielu innych miejscach, gdzie wyznawali Chrystusa ci, dla których Paweł był duchowym ojcem. Dziękuję Bogu za was wszystkich, pisał apostoł. Nie zapominam o was w modlitwach. Obyśmy podobnie pamiętali o naszych bliskich, a szczególnie o tych, którzy bardzo potrzebują naszego wsparcia modlitewnego i którym takie wsparcie obiecujemy, a nie zawsze o wytrwałej modlitwie pamiętamy. Następny, trzeci wiersz listu do Tesaloniczan należy do najbardziej znamiennych, ważnych wersetów biblijnych. Apostoł zapewnia: zawsze też wobec Boga, naszego Ojca, wspominamy waszą żarliwą wiarę, niestrudzoną miłość i wytrwałą nadzieję na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Paweł wymienia w tym jednym zdaniu trzy największe wartości chrześcijańskie: wiarę, nadzieję i miłość. Wspomina żarliwą wiarę, wytrwałą nadzieję i niestrudzoną miłość chrześcijan w Tesalonice. Pamiętamy, że w pierwszym liście do Koryntian apostoł także pisał o trzech łaskach chrześcijańskich. Pisał: teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Wiara, nadzieja i miłość to pojęcia abstrakcyjne. Czym są one w rzeczywistości? Jaka jest ich istota? Czym są one w życiu chrześcijanina? Przeczytajmy jeszcze raz uważnie słowa apostoła. Zawsze wobec Boga, naszego Ojca, wspominam waszą żarliwą wiarę, niestrudzoną miłość i wytrwałą nadzieję na przyjście naszego Pana. Żarliwa wiara pozwoliła Tesaloniczanom odwrócić się od pogańskich bóstw i zwrócić się ku jedynemu prawdziwemu Bogu, Ojcu. Teraz służą oni żywemu Bogu z niestrudzoną miłością i oczekują na przyjście Pana Jezusa Chrystusa z niezachwianą, wytrwałą nadzieją. Jest to właściwie droga wiary każdego chrześcijanina. Dzięki wierze człowiek odwraca się od fałszu, od zła, zostaje przyjęty przez Boga i służy Mu z miłością. Żyje nadzieją na powrót Jezusa, Bożego Syna. Wiara jest odpowiedzią człowieka na słowo prawdy, reakcją ducha ludzkiego na słowo Boże. Wtedy rozpoczyna się życie w wierze. Tak o tym pisze apostoł w drugim liście do Koryntian. Kroczymy w wierze, nie w oglądaniu. Dzięki wierze się nawracamy i dzięki wierze kroczymy przez życie. Apostoł Paweł pisze dosłownie o dziele wiary. Czy w tym pojęciu nie ma sprzeczności? Dzieło wiary? Nie. Owszem, zbawienie otrzymujemy darmo, z łaski. Jest to Boże dzieło. Ale właśnie dzięki wierze jesteśmy w stanie czynić dobro, postępować zgodnie z wolą Boga. Nasze życie nie w tym sensie jest dziełem wiary że zasługujemy sobie dobrymi uczynkami na zbawienie, ale że dobre uczynki są owocem wiary, wyrazem wdzięczności za otrzymany darmo dar Bożej łaski. Dobrą ilustracją tego, czym jest dzieło wiary, jest wydarzenie opisane w Ewangelii. Pan Jezus, kiedy skończył nauczać z łodzi, powiedział do Szymona Piotra: wypłyń na głębszą wodę i zarzuć sieci. Szymon odpowiedział: Mistrzu, pracowaliśmy przez całą noc i nic nie złowiliśmy. To były ich własne wysiłki. Znali morze, byli doświadczonymi rybakami i nic nie złowili przez całą noc. Szymon Piotr powiedział jednak dalej: napracowaliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Piotr słuchał, gdy Jezus przemawiał i teraz wyznaje, że wierzy w Jego słowo. Co więcej, wyrusza na połów, czyniąc to, co poleca mu Jezus. To jest dzieło wiary. Jako współcześni wierzący musimy pamiętać, że dziełem wiary jest postępowanie zgodne ze Słowem Boga, wynikające z przyjęcia Jego Słowa. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Trzeba nam słuchać Jezusa, poznawać wolę Boga i postępować zgodnie z Jego wskazówkami. Musimy poznawać rzeczywistość oczyma wiary i w wierze kroczyć. Nasze poznanie i postępowanie ma być w jednakowym stopniu wynikiem, owocem wiary. Najwspanialszym owocem w naszym życiu wiary jest miłość. Apostoł pisze po pierwsze o żarliwej wierze, a po drugie o niestrudzonej miłości. Czym jest miłość w ujęciu biblijnym? Jest czymś bardzo praktycznym, czymś, co przejawia się w działaniu. Stąd apostoł pisze o trudzie miłości, pisze o niestrudzonej miłości. Takie właśnie jest postępowanie Boga. Jest działaniem niestrudzonej, pokonującej wszelkie bariery miłości. I podobnie powinno być w naszym życiu. Pewnego razu drobna 10-letnia dziewczynka niosła duże 5-miesięczne niemowlę. Przechodzący obok mężczyzna zapytał: dziewczynko, czy nie jest to za duży ciężar dla ciebie? Odpowiedziała: och nie, to jest mój brat. Dla miłości nie ma zbyt wielkich ciężarów. Miłość sprawia, że człowiek jest w stanie pokonać każdą przeszkodę. Jest w stanie przezwyciężyć wszelką słabość. Jest w stanie czynić dobro. Pan Jezus powiedział: jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. Jeśli nie kochamy Jezusa, nie jesteśmy w stanie przestrzegać Jego przykazań. Jednak jeśli Go kochamy, jeśli Go miłujemy, złączeni z Nim, czerpiąc od Niego siły, potrafimy kierować się Jego wskazaniami. Potrafimy wypełniać Jego wolę. Apostoł Jan, zwany apostołem miłości, napisał w swym pierwszym liście: na tym polega miłość ku Bogu, że się wypełnia Jego przykazania, a przykazania Jego nie są uciążliwe, nie są za trudne. Kiedy musimy się do czegoś zmuszać, żyje się nam ciężko. Większość ludzi, idąc do pracy, nie idzie tam z uśmiechem na twarzy. Dla wielu bowiem praca jest koniecznością, związaną z potrzebą zarobkowania. Rzadko jest tak, że pracuje się z pełną satysfakcją, że robi się to, co się kocha robić, że praca daje nam spełnienie, przynosi radość. Pan Jezus pragnie, by w pracy dla Niego było inaczej. Pragnie, byśmy wszystko, co czynimy dla sprawy Jego Królestwa, czynili z miłości, nie z przymusu i nie dla zaskarbienia sobie zasług. Życie chrześcijanina, ucznia Chrystusa, powinno być życiem niestrudzonej miłości. Prawdziwa miłość powinna manifestować się w działaniu, powinna wyrażać się w posłuszeństwie Chrystusowi, w codziennym odczytywaniu i wypełnianiu Jego wskazań. Tylko w łączności z Jezusem, w wierze i zaufaniu Jego Słowu, jesteśmy w stanie żyć w miłości i w prawdzie. Tak więc, po pierwsze, żarliwa wiara. Po drugie, niestrudzona miłość i po trzecie, wytrwała nadzieja. Apostoł Paweł podkreśla, iż jest to nadzieja na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. A więc zauważmy, zarówno wiara, jak i miłość i nadzieja są mocno związane z osobą Bożego Syna, naszego Zbawiciela. Chrześcijanin to człowiek żarliwej wiary, niestrudzonej miłości, żyjący w oczekiwaniu, w gotowości na drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Każdy człowiek żyje jakąś nadzieją. Ten, kto nie ma żadnej nadziei, załamuje się. Reformator Kościoła Marcin Luther powiedział: wszystko, czego dokonuje człowiek w swoim życiu, bierze się z nadziei. Wiele lat wcześniej starożytny myśliciel Sofokles stwierdził: to nadzieja jest tym, co daje ludzkości siłę. Współcześni psychiatrzy podkreślają: nie ma lepszego lekarstwa niż nadzieja. Nie ma nic, co rodziłoby nową siłę, energię w takim stopniu, jak oczekiwanie lepszego jutra, nadzieja lepszej przyszłości. Jakże wielką, wspaniałą jest rzeczą żyć w wierze, zaufaniu względem Boga, doświadczać i przekazywać Jego miłość i oczekiwać na nadejście Jego Syna, cudownego Zbawiciela i Pana. To jest życie w prawdziwie błogosławionej nadziei. Wielu ludzi pokłada nadzieję w określonej idei lub w określonym człowieku, wielkim przywódcy. Tak na przykład całe narody poszły w starożytności za Aleksandrem Wielkim, a w erze nowożytnej za Napoleonem, wiążąc swoje nadzieje z ich podbojami, z ich osiągnięciami. Ale historia dowiodła, że wielkie postaci przychodzą i schodzą ze sceny dziejów. Wielkie mocarstwa powstają i upadają, a los człowieka nie ulega jakimś zasadniczym zmianom. Dzisiaj także, mimo całego wielkiego postępu cywilizacyjnego, wielkiego rozwoju nauki i techniki, zdecydowana większość ludzkości żyje w nędzy, w ubóstwie. Niemal połowa ludzkiej populacji głoduje. Nawet ci, którzy żyją w materialnym dostatku, doznają wielu frustracji, zawodu i życie jest niespokojne, nieszczęśliwe. Człowiekowi wydawało się, że gdy weźmie sprawy w swoje ręce, osiągnie sukces, będzie wolny, szczęśliwy, a stał się niewolnikiem, niewolnikiem własnej grzeszności, egoizmu, pychy. Człowiek nie jest w stanie zaprowadzić na świecie ładu, pokoju, sprawiedliwości. Gdybyśmy nadzieję na rozwiązanie naszych problemów wiązali z własnymi wysiłkami, z własnymi osiągnięciami, musielibyśmy popaść w pesymizm. Patrząc na dotychczasowe wyniki naszych ludzkich działań, właściwie tracimy nadzieję. Drogi słuchaczu, z czym ty dzisiaj wiążesz nadzieję na lepszą przyszłość? Z jakąś szczytną ideą? Może z jakąś partią, ruchem społecznym? A może z jakimś wybitnym przywódcą? Człowiekiem silnej ręki, któremu może w końcu uda się zaprowadzić porządek? Nie sądzę, żeby ktokolwiek z ludzi znalazł receptę na rozwiązanie wielkich problemów współczesnego świata. Problemy stale rosną i to zarówno polityczne, gospodarcze, jak i społeczne, moralne, kulturowe. Coraz większe zamieszanie panuje także w kwestiach religijnych. Upadają tradycyjne autorytety, rozpada się życie rodzinne. Taki jest efekt ludzkich wysiłków, by zaprowadzić na ziemi ład i porządek, by osiągnąć dobrobyt, zagwarantować ludzkości bezpieczeństwo. Pan Jezus zapowiedział, że wielu będzie mówić o bezpieczeństwie, o pokoju, a narastać będzie niepokój. Ludzie będą się obawiać, lękać wielu rzeczy. Tylko On, Książę Pokoju, może zagwarantować człowiekowi bezpieczeństwo. Tylko On może zaprowadzić na naszym niespokojnym, szarpanym konfliktami świecie trwały ład i porządek. Jakże to tragiczne, że ogromna większość ludzi odrzuca Go, nawet nie próbując wsłuchać się w Jego słowa. Jezus jest naszą wspaniałą nadzieją. Pragnie wzbudzać i wzmacniać w nas wiarę. Pragnie rozwijać, budować w nas miłość. I to jest jedyna droga przezwyciężenia zła, przezwyciężenia złego, beznadziejnego stanu naszej niepewnej egzystencji. Żarliwa wiara niestrudzona miłość i wytrwała nadzieja to trzy wielkie wartości, które wskazuje nam Jezus, Jego apostoł. Idźmy tą drogą, drogą uczniostwa, drogą prawdziwego, szczerego, niepowierzchownego chrześcijaństwa. Tą wąską drogą wiary i miłości poszli chrześcijanie w Tesalonice i ich nadzieja nie zawiodła. Tą drogą musimy iść my.
Drodzy słuchacze, z przyjemnością zawiadamiamy, że naszych audycji możecie Państwo słuchać w internecie w systemie Real Audio pod adresem www.twr.osw.pl.
W czasie naszej następnej audycji dokończymy lekturę pierwszego rozdziału listu do Tesaloniczan. Wsłuchiwać się będziemy w słowa apostoła wskazującego nam istotę, głębię i piękno chrześcijańskiego życia.
Koniec naszego programu. Żegnają się z Państwem Marek Cieślar oraz prowadząca Aneta Dulęba.
Programy Trans World Radio w języku polskim nadajemy codziennie na falach krótkich w pasmach 41 i 49 metrów o godzinie 7.15 i godzinie 17. W każdy poniedziałek o godzinie 21.15 zapraszamy do słuchania nas na falach średnich 1395 kHz. Codziennie o godzinie 16.30 i 18.00 nadajemy także przez system satelitarny Hotbird oraz o każdej porze w internecie. Po dokładny rozkład prosimy do nas pisać na adres Impulse Trans World Radio, Polska, ulica Kłodnicka 2, 54217 Wrocław. Zapraszamy do rozmów telefonicznych i korespondencji z nami. Nasz telefon 0601 40 08 92, a spoza Polski 00 40 8 601 40 08 92. Był to program redakcji polskiej Trans World Radio.